Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Wita się z Państwem Małgorzata na poradach pedagoga i psychologa. Drodzy Państwo, dzisiaj gościem porad naszych są pani Monika i pan Marcin Gajdowie. Pani Monika jest pedagogiem ogólnym i specjalnym, jest terapeutą, także psychoterapeutką, a pan Marcin lekarzem, teologiem i również psychoterapeutą. Czy Państwo nas słyszycie? Witam bardzo serdecznie.
Witamy serdecznie, słyszymy, jesteśmy.
Bardzo się cieszę. Informacja dla naszych radiosłuchaczy, że z naszymi gośćmi jesteśmy w takim cyklu spotkań dotyczących rozwoju osobistego człowieka dojrzałego. I podczas ostatniego spotkania mówiliśmy sporo o miłości. Ja przypominam sobie jeszcze nasze pierwsze spotkanie tutaj w studio Radia Maryja, kiedy powiedzieliście Państwo, że miłość jest takim aktem skierowanym ku dobru drugiego człowieka i że wyraża się poprzez afirmację i wymaganie. Dlatego chciałabym jeszcze dopytać, w jaki sposób należy traktować uczucie miłości? A konkretnie, czy jeśli czujemy tak wewnętrznie, czujemy miłość, to czy może to oznaczać automatycznie, że my naprawdę kochamy?
No, wydaje się, że nie. Czasami to jest właśnie tak mylone, że miłość to znaczy, że czuję do kogoś miłość. Ale wiemy, że miłość to jest nie tylko uczucie, chociaż oczywiście jest najlepiej, jeżeli i mamy i nasze uczucia właśnie to, żeby być wyrażają, ale przede wszystkim miłość jest pewną decyzją, pewnym aktem woli. I może tak przecież być, że mamy jakiś, nie wiem, trudny okres w swoim życiu, mamy jakieś załamanie, prawda, i emocje mamy zupełnie inne, ale to nie znaczy, że zrywamy więzi z naszymi bliskimi, że można powiedzieć, obrażamy się na swoje dzieci, że nie są takie, jak byśmy chcieli. Też może być tak, że ich zachowanie jest takie, że sprawia nam ból, że nas rani, że robią coś nie tak, jak my byśmy chcieli, tak, bo widzimy, że robią sobie jakąś krzywdę, robią coś poniżej tego, kim są. I wtedy możemy czuć właśnie ból, cierpienie, ale to nie znaczy, że nie kochamy naszych dzieci.
Miłość z uczuciem jest nagminnie mylona. I nie tylko w muzyce, w piosenkach, prawda, czuję, że kocham, ktoś poszedł za głosem serca i zostawił żonę i czwórkę dzieci, prawda, i w literaturze, ponieważ zakochanie jest takim stanem, czy jakiś taki afekt, silny afekt, emocje silne są takim stanem trochę imitującym miłość, fakt, że w tym stanie człowiek potrafi zrobić wiele dla osoby, którą wydaje mu się, że kocha, ale najczęściej mamy tam do czynienia z kochaniem się w kimś, prawda? To polski język pięknie wyraża. Kocham się w tobie, czyli tak naprawdę jest to mocno pozesywne. A tak wracając do tego właśnie uczucie, a miłość, to można nawet powiedzieć, że czasami miłość się zwiększa, jeśli robimy coś wbrew uczuciu, bo można sobie wyobrazić kogoś, kto na skrzydłach biegnie do swojego dziecka, jest szczęśliwy, że może się nim zajmować, i wyobrazić sobie kogoś, kto jest udręczony, w nocy wstaje po raz kolejny do dziecka, które, nie wiem, zwymiotowało, ma gorączkę, wszystkie uczucia w nim mówią spać, 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 czuje się wręcz gniew, czasami złość na całą sytuację, czasem nawet na dziecko się czuje różne rzeczy, a mimo wszystko się wstaje, prawda? Można zapytać, kto bardziej wtedy kocha, czy ten, kto leci tak jak na skrzydełkach, czy może ten, który właśnie przełamuje się i nagle widzimy, że miłość jest czymś o wiele głębszym, jest rzeczywiście czymś znacznie większym niż uczucie.
Dziękuję ślicznie za to obrazowe takie wyjaśnienie pojęcia miłości i oddzielenia go od uczucia. Myślę, że każdy chyba rodzic chciałby, aby jego dziecko było szczęśliwe. Dlatego takie moje kolejne pytanie, co zatem jako rodzice powinniśmy zrobić, aby pomóc naszym dzieciom właśnie osiągnąć to szczęście?
No, to jest bardzo, bardzo szeroki temat, bardzo ważny. W ogóle szczęście to jest takie dziwne zjawisko, które, na które za bardzo nie mamy wpływu w tym znaczeniu, że pojawia się przy okazji czegoś, powiedzielibyśmy, że przy okazji miłości. Wszyscy, którzy gonią za szczęściem, paradoksalnie go nie znajdują, ponieważ szczęście człowiek znajduje wtedy, gdy zapomina o sobie. Taki jest paradoks. Czyli właśnie nie szukając tego szczęścia dla siebie, mamy szansę stać się szczęśliwi. Natomiast kiedy jesteśmy skupieni na sobie, by stać się szczęśliwymi, paradoksalnie ono umyka, ponieważ szczęście jest związane z miłością, a miłość, jak już powiedzieliśmy, jest wydaniem się drugiemu, jest pewnym aktem często związanym z ofiarą. I teraz w tym kontekście rozumiemy, że aby dzieci w ogóle nauczyły się, miały szansę stać się szczęśliwe, prowadzimy je do dojrzałości, rozwoju, czyli do zdolności miłości, poprzez to, że będziemy je niestety delikatnie wprowadzać w dyskomfort emocjonalny, to znaczy będziemy uczyli je nie żyć wyłącznie według uczuć, ale według wyborów. To się zaczyna od samego początku, nie, chociażby przez sam fakt, że nie będziemy się kręcić na orbicie dziecka i będziemy je uczyć na przykład chwilę poczekać na posiłek, że nie musimy od razu zaspokajać wszystkich jego zachcianek. Później, że będziemy uczyli je rezygnować z czegoś przyjemnego, aby wykonać najpierw coś trudniejszego. Czyli takie odraczanie przyjemności jest tutaj, byśmy powiedzieli, kluczowe. Nauczenie się, że nie wszystko musi być od razu.
Też jest tak, że czasami myślimy sobie, no, chcę, żeby moje dziecko było szczęśliwe i możemy przez to rozumieć, to znaczy, żeby nigdy nie było smutne, żeby wszystko mu się w życiu udawało, żeby nie doświadczało jakichś trudności, ale życie takie nie jest. Można powiedzieć, że część naszego życia to też jest jakieś zmaganie, jakiś trud, cierpienie i to jest coś zupełnie normalnego, tak po prostu jest. I też prowadzić swoje dziecko do szczęścia, to uczyć je właśnie przeżywać takie trudności właśnie w tym kluczu, że to jest część życia, część normy, pewne zmaganie, pewne przeciwstawianie się właśnie swoim emocjom, a wybór dobra, wybór rozwoju, czyli na przykład nie chce mi się uczyć, prawda, ale wiem, że to ma jakiś głębszy cel, tak, czyli jest nieprzyjemnie, kiedy się uczę, ale można powiedzieć, że do tego pcha mnie jakieś większe dobro.
Czasami Monika, dziecko jakieś nasze mówiło, nie chce mi się coś tam robić, a Monika mówiła, chęć do tego jest niepotrzebna, czyli nie musisz chcieć, ważne jest, nie musisz czuć, że chcesz, ważne jest, co postanawiasz i wiele rzeczy. Później widzimy ludzi dorosłych, którzy właśnie nie chce im się modlić, nie chce im się pracować, nie chce im się gotować. Wiele rzeczy im się nie chce, ale to, że się nie chce, jeszcze nie oznacza, że tego nie robimy, prawda? Bardzo na przykład życie duchowe nie mogłoby w ogóle zaistnieć głębokie, gdybyśmy funkcjonowali wyłącznie w obszarze chce mi się i nie chce mi się.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, a z czym szczęście może być, czy jest w ogóle mylone?
No to bardzo dobre jest pytanie, ponieważ to jest pytanie, to się nagminnie dzieje, to wszyscy reklamodawcy też jakby uwzględniają tą pomyłkę, myślę, niekoniecznie świadomie myślę, ale jakby wiedząc, że człowiek pragnie szczęścia, a je nagminnie myli z przyjemnością, czyli ludzie mylą szczęście z przyjemnością i to jest, byśmy powiedzieli, no, ogromna pomyłka, taka niosąca ze sobą ciężkie konsekwencje, bo po pierwsze uważamy, że żeby, jeśli ulegniemy tej pomyłce, człowiek będzie uważał, że żeby być szczęśliwym, musi być otoczony rzeczami przyjemnymi, musi doświadczać przyjemności. Każdy trud i wysiłek, który nie jest przyjemny, w związku z tym przeszkadza jego szczęściu. I konsekwencją tego jest to, że jeśli unika właśnie tych wszystkich nieprzyjemnych momentów, paradoksalnie szczęścia osiągnąć nie może, bo tak jak powiedzieliśmy, nie będzie się rozwijał ku miłości, a rozwój wielokrotnie związany z kryzysem, trudem, ofiarą, a więc wejściem nieprzyjemność. Czyli jeśli ktoś pomyli szczęście z przyjemnością, to byśmy powiedzieli kaplica, no to już się nic więcej nie da zrobić. Tu Monika jeszcze powie.
Tak, proszę.
Tak jak mówiliśmy, naszym celem jako rodziców jest prowadzenie naszych dzieci do dojrzałości, a dojrzałość to jest podejmowanie pewnych decyzji, umiejętność właśnie, może być, wchodzenia w życie i ponoszenia konsekwencji tych decyzji. Co nie zawsze jest przyjemne, to wymaga pewnego trudu, zaangażowania, odpowiedzialności. No ale tak po prostu wygląda nasze życie. To jest dobre, to jest coś też, co prowadzi nas właśnie do rozwoju, do miłości.
Ale jak się tak, Pani Moniko, rozejrzymy wokoło, to wydaje się, że nie każdy człowiek osiąga dojrzałość. Dlaczego tak właśnie się dzieje?
No właśnie, może głównie z tego powodu, że unika właśnie tego, o czym mówimy, pewnego trudu, pewnego zmagania, pewnego przełamania siebie. I w związku z tym pozostaje w jakiejś niedojrzałości, w jakiejś infantylności, myląc właśnie szczęście z przyjemnością, myląc, że wtedy wszystko dobrze, kiedy dzieje się po mojej myśli. I pozostajemy w jakimś takim rozczarowaniu, pozostajemy w jakimś takim właśnie obwinianiu wszystkich naokoło, że jesteśmy nieszczęśliwi. To jeszcze Marcin.
To jest bardzo taki istotny temat, który opisujemy w naszej książce Rozwój, jak współpracować z łaską, ponieważ to jest jakby kluczowe w ogóle dla rozwoju. Jeśli chcesz się rozwijać, potrzeba, abyś zaczęła wchodzić w dyskomfort emocjonalny, byśmy powiedzieli, w takie cierpienie, które ma charakter rozwojowy. Moglibyśmy to w skrócie porównać do sytuacji człowieka, który ma ból zęba, już go boli, więc cierpi, ale myśli, no nie pójdę do dentysty, bo będzie bolało mnie bardziej. I wielu ludzi właśnie w ten sposób funkcjonuje, czyli ponieważ już cierpią, a to jest jakieś cierpienie neurotyczne, na które wszyscy cierpimy po grzechu pierworodnym, byśmy powiedzieli, taki porządek, nieporządek funkcjonuje właśnie wszędzie, czyli człowiek jest po urodzeniu i staje się trochę neurotyczny. Myślę, że przy następnej audycji powiemy dlaczego. O ja fałszywym powiemy. I jeśli nie będzie wchodził w ból związany z rozwojem, unikał tego pójścia do stomatologa, to niestety ból zęba będzie się wzmagał, czyli cierpienie neurotyczne będzie rosło. Czasami pytam tak żartem Moniki. Monika, mówię, coś, ty pomagasz tym ludziom w tym gabinecie, czy nie pomagasz? A ona mówi, zgadnij, komu udaje mi się pomóc. Ja oczywiście doskonale wiem, co ona ma na myśli, bo obojgu nam udaje się pomóc wyłącznie ludziom, którzy się decydują na ciężką pracę, czyli podejmują walkę, zmaganie, wchodząc w większe cierpienie, co jest bardzo zgodne w ogóle z Ewangelią. Jezus mówił, że kto chce zachować swoje życie, ten je straci. Kto, jeśli ziarno nie obumrze, pozostanie tylko samo. Także to jest no, klasyka. Dlatego mamy tylu niedojrzałych ludzi, bo nie nauczyli się wchodzić w cierpienie.
Jest coś takiego, co podkreślacie Państwo w znaczeniu rozwoju człowieka. Ofiara. Ofiara, ofiarność. Ale, no drodzy Państwo, to takie dzisiaj niepopularne pojęcia, prawda? Zatem dlaczego tak bardzo podkreślacie ważność i znaczenie w rozwoju ofiary?
No właśnie. Troszkę jakby mówimy ciągle o tym samym z różnych punktów. Ponieważ to prowadzi nas właśnie do rozwoju, do tego, że umiemy kochać. Tak jak Jan Paweł II mówił, że człowiek może zrealizować siebie wtedy, kiedy jest bezinteresownym darem z siebie dla drugiego. I w pełni jesteśmy sobą, w pełni jesteśmy właśnie osobą ludzką, jeżeli potrafimy tak właśnie żyć. Ale to jest ten bezinteresowny dar, czyli bezinteresowny, nie chodzi o mnie. Ja staram się czynić jakieś dobro dla innych. Patrzę na to, jak to działa na inne osoby. Dar z siebie. No to jest, może być, taki szczyt tego, kim jesteśmy, ale w codzienności z naszymi dziećmi, to jest już taki moment, że już tutaj nie należy właśnie myśleć, że będzie szczęśliwy, jeżeli zabezpieczy je przed każdym, nie wiem, jakimś nieprzyjemnym uczuciem, że będzie miało wszystko, co tylko chce, prawda? Wręcz odwrotnie, żeby się dobrze rozwijało, nie wszystko musi mieć. Czasami musi nauczyć się przeżyć właśnie te nieprzyjemne emocje.
To jest ważne do tego stopnia, że można wręcz powiedzieć, że miłość karmi się ofiarą. To jest takie mocne stwierdzenie, które jest bardzo, bardzo prawdziwe i że paradoks, jeden z wielu paradoksów takich chrześcijańskich polega między innymi na tym, że znajdujemy siebie, zapominając o sobie, tak? Czyli inaczej się nie da. Jeśli ktoś wpatruje się w siebie, broni siebie, broni swojego życia tak dramatycznie, no to nie wejdzie w zmartwychwstanie, czy nie wejdzie to życie przeduchowione, przebóstwione.
Dziękuję ślicznie. Przypomnę Państwu, że gościem porad pedagoga psychologa w dniu dzisiejszym są pani Monika i Marcin Gajdowie. A teraz zaprosimy naszych radiosłuchaczy do współtworzenia audycji, do zadawania pytań, do dzielenia się refleksjami, które pojawiły się w trakcie słuchania naszego dzisiejszego spotkania. Przypomnę numery telefonów do studia Radia Maryja. Dla telefonujących z Polski Północnej jest to numer 56 655 23 55. Dla telefonujących z Polski Południowej 56 655 23 56. Z zagranicy telefon 48 56 655 23 33. Zapraszam bardzo serdecznie. Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię z takim zapytaniem, problemem.
A mogłaby się Pani nam przedstawić?
Małgorzata.
A miło mi, moja imienniczka.
Miło mi również. No właśnie, borykam się z takim problemem. Tworzenie małżeństwa z człowiekiem, który twierdzi, że no nie ma uczuć, nie jest w stanie okazywać uczuć, nie jest w stanie się tego nauczyć. Wszelkie próby rozmów, czy to jakichś głębszych rozmów takich małżeńskich, czy też załatwiania jakichś spraw, traktuje jako atak. No właśnie, na ile jest sens wciąż drążyć i próbować, no jednak w jakimś sensie otwierać jemu oczy, i próbować tworzyć to małżeństwo, a na ile po prostu zostawić i pozwolić jemu, żeby się rozwijał albo nie rozwijał, tak jak on uważa za słuszne.
To małżeństwo już trwa, tak?
Tak, tak.
Pytanie jeszcze, to dość szczegółowe pani pytanie i pewnie nie da się na to odpowiedzieć w ciągu kilku minut audycji na żywo, natomiast coś powiemy, tylko proszę powiedzieć, co pani rozumie przez to, że on nie okazuje uczuć?
Nie zachowuje się tak, jak no powinien się zachowywać mąż w stosunku do żony, czyli nie podejmuje żadnej inicjatywy zarówno w relacjach, jak i w sprawach dotyczących małżeństwa.
Bo to są dwie różne rzeczy. Może on okazuje uczucia, tylko nie zachowuje się, prawda? Czyli
przypuszczam, tak, ma pan rację. Przypuszczam, że jest kwestia, no właśnie, okazywania tego po męsku, typu umyję ci samochód, tak? Ale ja mówię już o więzi. Czyli no jakby powiedzmy, że mąż ma świadomość, jakiego rodzaju uczuć żona oczekuje, tak? Nie wiem, no jakiegoś przytulenia, jakiegoś gestu, jakiegoś dobrego słowa, jesteśmy po wielu rekolekcjach, czyli jakby świadomość jest, tak? A z drugiej strony właśnie jest to zaparcie. Ja tego nie umiem, ja tego ci nie dam, bo ja tego nie mam.
No to jest bardzo, tak jak tutaj mąż, mój z kolei mówił, bardzo ciężko to spowiedzieć, bo to by wymagało oczywiście jakiegoś takiego wspólnego spotkania, prawda, jakieś może wspólnych działań, trzeba byłoby pewnie więcej, nawet niż tylko jedno spotkanie, więcej godzin razem spędzić. Można by powiedzieć, że to nie jest tak, że mąż nie podejmuje żadnych kroków, tak, bo można być, jeździ na te rekolekcje, tak, coś jednak, jakąś informację zwrotną pani daje. Nie jest tak, że nic nie mówi, zamyka się, mówi nie potrafię, nie umiem. A co jeżeli on naprawdę nie potrafi? Czasami no tak, że projektujemy swoje potrzeby, czy swój sposób odczuwania, patrzenia. Mówię, jak to jest możliwe, że ktoś tego nie czuje, jak to możliwe, że ktoś może nie potrafić, a drugi człowiek jest naprawdę oddzielnym światem i skoro tak jest, to jest to możliwe.
Tutaj rzeczywiście my, proszę wybaczyć, nie możemy więcej już mówić. Jest jeszcze tylko pytanie, jaki był przed ślubem, czy wtedy potrafił, a jeśli nie potrafił, to czemu pani go takiego wzięła, a jeśli potrafił, to co się stało, że przestał potrafić. To, mówię to z wielką pokorą, po prostu nie żeby przerzucać do pani piłeczkę, tylko że rzeczywiście potrzebowaliśmy dużo więcej możliwości pytań zadać z jedną, z drugą osobą, żeby coś zobaczyć. Proszę wybaczyć, ale no tyle, co możemy.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy panią z Panem Bogiem. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Witam serdecznie. Dzwonię z Lublina, Bogu miła.
Witam.
Ja bym chciała zapytać o taką rzecz. W sprawie, jak to wyrazić, jeśli jedna osoba drugiej osobie mówi coś niewłaściwego. I właśnie tutaj dotknął pan tak tematu obumierania, że człowiek ma się zachować powiedzmy w ten sposób, że ktoś niesłusznie postępuje, nie jego czyny są niewłaściwe, no potem są wiadomo owoce nie takie, nie może tego zrozumieć, czy też zarzut jakiś taki, który rani wnętrze i człowiek nie może wytrzymać tego. Może są różne pojemności ludzkie, to się wiąże na pewno też z wiekiem, z łaską Bożą i nie może wytrzymać tego ranienia i chciałby się powiedzieć, Pan Jezus Ciebie kocha, mnie też, dlaczego mnie tym ranisz? I się po prostu broni, bo tak jak jest w Ewangelii powiedziano, że nadstaw drugi policzek, ale dlaczego mnie bijesz, jak nie masz racji, jak Twoje przekonania nie są właściwe? I one mnie ranią, one mnie krzywdzą i to jest ta forma właśnie obrony. W ogóle dziękuję bardzo za temat szeroki, także za mało czasu. Także może to jest taka moja wypowiedź.
Tak, dziękujemy
tak,
pani
dziękujemy
bardzo.
No, tu pani Bogumiło powiedziała pani bardzo ważną rzecz. Myśmy już troszeczkę mówili o tym w poprzedniej audycji. O tym, że nie wolno mylić miłości bezwarunkowej, gotowej do ofiary również, z miłością niestawiającą wymagań. Tak. Nie zawsze trzeba zamilknąć, nie zawsze powinniśmy zamilknąć, ponieważ czasami miłość domaga się, żeby postawić pewien sprzeciw. Jak to rozróżnić? Bardzo byśmy powiedzieli prosto. Jeśli patrzymy na to, co się dzieje w relacji i zastanawiamy się, czy jeśli my milczymy, czy ta druga osoba jest prowadzona do rozwoju, czy też ta druga osoba staje się coraz bardziej właśnie infantylna, egocentryczna. Czyli prawdziwą miłość poznajemy nie po tym, co czujemy, nawet nie po tym, czy jesteśmy gotowi umierać w krzyżu, tylko bardziej po tym, czy to, co się dzieje między tobą a mną, to jest rozwój. I czasami z miłości trzeba, my tak piszemy w książce, że czasami z miłości trzeba kogoś wpuścić po raz kolejny po jakimś upadku do domu, a czasami z miłości trzeba komuś wystawić walizki za drzwi, ponieważ to będzie lepsze dla niego. My wtedy właśnie stawiamy granice, ponieważ kochamy. Sprzeciwiamy się, ponieważ kochamy. Jak patrzymy na Jezusa, to Jezus nie umarł na początku swojej publicznej działalności. On mówił bardzo dużo twardych słów, przeciwstawiał się, powiedzielibyśmy, w wielu miejscach, gdzie się pojawiał, atmosfera się psuła wręcz. Czyli to nie jest tak, że niektórzy tak uważają, prawda? Jak kochasz, to się daj ukrzyżować. To nie jest prawda, cała prawda o miłości.
Mhm. Jeszcze jedno takie maleńkie dopowiedzenie, że jak najbardziej mamy prawo powiedzieć stop, to jest poniżej twojej godności, poniżej mojej godności, nie będę się na to godzić. Ważne jest, żeby to nie było atakiem na atak, czyli żeby to nie było agresywne, bo wtedy my schodzimy, można powiedzieć, do tego samego poziomu i można powiedzieć, no jestem taka, czy tam jestem taki, bo ty się tak zachowujesz. Każdy z nas odpowiada za siebie.
Ale też jeszcze jedno dopowiedzenie, że na przemoc tak naprawdę nigdy nie powinniśmy się zgadzać. Przemoc może być wyrażana słownie, może być wyrażana gestem, przez milczenie nawet można się być, przemoc może być stosowana, już nie mówimy o biciu. Nigdy nie powinniśmy się zgadzać na przemoc, bo ponieważ miłość właśnie przeciwstawia się przemocy w bardzo różny sposób, czasami przez ukrzyżowanie, ale to nie jest takie oczywiste. Czasami właśnie trzeba poszukać pomocy gdzieś na zewnątrz, postawić granice. Również i w kościele na przykład, jeśli ktoś nie spełnia warunków, nie dostanie rozgrzeszenia. To nie dlatego, że Kościół przestaje kochać, tylko dlatego, że właśnie kocha i mówi, jesteś więcej wart niż twoje życie. Nie mogę się na to zgodzić.
Jeszcze jeden telefon odbierzemy. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałem się wypowiedzieć do rozmów.
Tak.
Nawiązując do tej siostry, która narzekała na brak uczuć.
A pan ma imię?
Julian mam na imię, jestem z Łowicza.
Dziękuję bardzo. Panie Julianie, proszę. Tylko bym bardzo prosiła tak króciutko, dobrze? Ponieważ czas naszej audycji już się kończy.
Będę starał się jak najkrócej. Ja myślę, że dopóki ludzkość nie zrozumie w każdej sferze jej życia, co to jest prawdziwa miłość, to nigdy nie zazna miłości i nigdy nie zazna szczęścia. I nigdy nie będzie w pełni darzyć, posiadać uczuć, bo prawdziwa miłość to miłość Boża, a ta to postawa człowieka. To nie pycha, nie egoizm, nie emocje, nie sentymenty, ani nie seks, ani nie pożądliwość oczu i ciała, ale to wzajemny szacunek, zrozumienie, przebaczenie, zaufanie i wzajemna służba sobie nawzajem. To jest ta miłość Boża, taką Bóg nas miłością obdarzył, taką nas ukochał, takiej nas nauczył i takiej od nas żąda i z takiej będziemy sądzeni. I proszę sobie wyobrazić.
Jeśli mogę coś powiedzieć, bo chcielibyśmy, żebyśmy tak zmieścili się w czasie audycji. Dzięki za te piękne słowa, natomiast warto pamiętać, że miłość boska, ludzka, jeśli nawet jest kochamy jak Bóg, to jest w pełni ludzka, więc obejmuje wszystkie sfery, również seksualną, również emocjonalną. One również są w funkcji miłości. I tak sobie trochę myślę w obronie tej pani słuchaczki, jeśli można tak powiedzieć, broniąc ją troszkę, że ona może doświadczać braku właśnie uczuciowej miłości ze strony męża i to jej pragnienie przytulenia czy pocałunku, dotyku, może właśnie współżycia nie jest wbrew Bożej miłości. Jest, jeśli jesteśmy Bożymi ludźmi, jesteśmy w pełni ludzkimi ludźmi. Także to tak tylko dopowiadając, bo myślę, że już kończymy pomalu.
Tak, pani Moniko, panie Marcinie. Ja bardzo, bardzo serdecznie w imieniu radiosłuchaczy dziękuję za kolejne spotkanie. Dzisiaj łączyliśmy się telefonicznie z państwem. Dziękuję również i wszystkim, którzy nas słuchali, którzy brali udział współtworzeniu naszej audycji. I zapraszam wszystkich za miesiąc na kolejne spotkanie w rozwoju osobistego człowieka, tak? Dziękuję bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Dziękujemy
i Maryja, zawsze dziewica.